Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze tej ziemi. Duchu Święty, prosimy Cię, stąp do naszych serc. Oddal to wszystko, co przeszkadza nam otwierać się na Boże Słowo. Niech to Słowo, które dzisiaj usłyszymy, niech będzie owocne w naszym życiu, niech wyda błogosławione owoce. Pomóż nam zbliżyć się do Boga Trójjedynego i naucz nas być prawdziwymi synami i córkami Kościoła Świętego. Amen. Moi drodzy, idziemy dalej w naszych rozważaniach adwentowych. Wczoraj, przypomnę, mówiliśmy o tym pierwszym przyjściu Jezusa w ludzkiej naturze, o tym niesamowitym akcie Bożej miłości i pokory, że Bóg nie tylko chciał na chwilę poczuć, jak to jest na tym świecie, który stworzył, ale rzeczywiście stał się człowiekiem. Mówiliśmy o tym, zszedł do tego kanału tam, aby być jednym z nas, żeby troszkę zniwelować tę ogromną różnicę między Stwórcą a stworzeniem, który jest takim małym paproszkiem w porównaniu z Bogiem, po to, aby nas nie przytłoczyć tą swoją wielkością, abyśmy w pełni wolni mogli powiedzieć Jemu, że też Go kochamy. Mówiliśmy, że Bóg stał się człowiekiem, czyli ma ciało. Także teraz w Trójjedyny Bóg ma ciało. Częścią Trójcy Świętej jest materia i Bóg kocha nas też ludzką miłością, tęskni za nami, woła nas, abyśmy spędzali z Nim czas, a także są te miejsca szczególnie uprzywilejowane Jego obecności, tam gdzie On jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie, właśnie w swoim ciele fizycznie obecny. O tym wszystkim mówiliśmy wczoraj, a dzisiaj idziemy dalej i zastanawiamy się nad tym przyjściem Boga, które dokonuje się tu i teraz, w Kościele, w sakramentach i w Słowie Bożym, bo rzeczywiście trudno było uwierzyć, znaczy nie tylko nam, ale też tym ludziom, którzy żyli 2000 lat temu, że w tym małym dziecku zawiniętym w pieluszkach, w tej grocie, która była tak naprawdę pomieszczeniem dla zwierząt, więc wyobraźcie sobie, że tam warunki higieniczne urągały wszystkiemu, prawda, tam dziecko się urodziło. Więc to było trudno uwierzyć, że to jest Bóg. Żydzi tego nie byli w stanie na przykład przyjąć i nam też jest trudno pojąć to naszym małym rozumem, że Bóg stał się człowiekiem, że to jest Bóg i że nadal jest człowiekiem i Bogiem. Ale chyba jeszcze trudniej nieraz jest uwierzyć w to, że Pan Bóg żyje i działa w Kościele. Tak jak być może tym, którzy przychodzili do stajenki, jak tak popatrzyli na tą stajenkę, to sobie pomyśleli, to jest miejsce króla, o którym była mowa, no gdzie to? To raczej król mieszka w pałacu, tak? I kiedy patrzymy nieraz na Kościół, nie mówię o Kościele w sensie budowli, ale Kościół katolicki, czyli wspólnota ludzi wierzących, no to może to trochę jak ta stajenka ten Kościół wygląda nieraz. Taki troszeczkę nie za bardzo przystający do tego, że tam ma być niby Bóg, prawda? Jak tak popatrzymy na 21 wieków, mamy XXI wiek istnienia Kościoła, to właściwie w każdym wieku Kościoła jest coś, czego moglibyśmy się wstydzić, co jest jakąś kompromitacją Kościoła w jakimś sensie. Wiele rzeczy nam się ciągle przypomina, a to inkwizycja, a to wyprawy krzyżowe, a to różni papieże. Słuchajcie, przyzwyczailiśmy się do dobrych papieży w XX wieku, ale jakbyście poczytali na przykład o X wieku, tak zwany seculum obscurum, czyli ciemny wiek historii Kościoła, to tam naprawdę, słuchajcie, trzeba mieć wielką wiarę właśnie, żeby to przyjąć. Ten jeden papież był gorszy od drugiego, naprawdę. W sensie takim moralnym. Po prostu byli no źli ludzie. Naprawdę, nie bójmy się tego słowa. Tak było. Czy dzisiaj też co rusz słyszymy różnego rodzaju informacje, a to skandale jakieś pedofilskie, a to finansowe, a to księża łamiący celibat. Oczywiście najczęściej, kiedy słyszymy o skandalach w Kościele, to słyszymy o księżach, tak? Ale to za chwilę o tym powiem. Ale rzeczywiście czasami jest tak, że nawet w ludziach głęboko wierzących, którzy chodzą do Kościoła, budzą się takie wątpliwości, czy to na pewno wszystko tak jest, jak Pan Jezus chciał. Czy to nie jest jakiś jednak jakiś problem. I pozwólcie, że zanim wejdziemy głębiej w te rozważania, to przeczytam wam kilka zdań z takiego tekstu, który ukazał się w Gościu Niedzielnym jakiś czas temu. Parę zdań, posłuchajcie. Dlaczego warto pojechać do Luwru? Wiadomo, żeby zobaczyć choćby Mona Lizę. Ale wyobraźmy sobie, że nasz tour operator postanawia rozpocząć wizytę od nieumytych toalet. Przez 2 godziny rozwodzi się nad niechlujstwem personelu paryskiego przybytku kultury, pokazuje nam niedoczyszczone muszle i każe zaciągać się nieświeżym powietrzem. Na Mona Lisę zostaje nam już tylko krótka chwila, ale po doświadczeniu wizualno-zapachowym toalety nawet Leonardo nie robi już na nas takiego wrażenia. Po wizycie w Luwrze nasz zapalony i pełen poczucia misji przewodnik proponuje nam tym razem doświadczenia kulinarne. Przecież kuchnia francuska słynie z dobrego smaku. Wybiera więc najlepszą restaurację na Polach Elizejskich, ale tu znów niespodzianka. Nasz przewodnik niesłychanie dba o prawdę i nie ma zamiaru pozwolić, abyśmy tkwili w świecie iluzji. Do restauracji wchodzimy więc od tyłu, gdzie stoją kubły ze śmieciami i pojemniki na zlewki. Nasz przewodnik otwiera każdy pojemnik i dokładnie opisuje to, co się w nim znajduje. Nie pozostawia złudzeń i w dodatku potrafi robić to dość barwnie. Niektóre rzeczy nawet wyciąga i pokazuje. Po chwili idziemy do sali, gdzie kelner podaje nam menu. Ale jakoś dziwnie nie mamy ochoty nic zamówić. Poznaliśmy prawdę. I ta prawda nas niekoniecznie wyzwoliła, ale na pewno powaliła i zemdliła. Po obejrzeniu i powąchaniu nadpsutych zlewek, już nawet wołowina po burgundzku, ani crème brûlée nie robi na nas żadnego wrażenia. To jest fragment tekstu, moi drodzy, który ja sam napisałem. Cytuję sam siebie, tak? To już naprawdę jest bardzo źle. Parę lat temu, właśnie dla Gościa Niedzielnego, w którym pracuję, wiadomo, i tekst się ukazał pod tytułem Szambo Tours. Jest na przykład Euro Tours, z którym jeździcie na wycieczki tutaj w parafii, na pielgrzymki. Tam był Szambo Tours. Napisałem go dlatego, że tak parę dni z rzędu pooglądałem telewizję. I akurat to był taki moment, kiedy właśnie było dużo różnych informacji o różnych skandalach w kościele. Głównie tam chodziło wtedy o pedofilię, Dominikana i te sprawy, pamiętacie dokładnie. I tak się, słuchajcie, zeźliłem wtedy. Mówię, no nie można tak, mówię, to jest babranie się w szambie po prostu. To jest oglądanie kościoła od tyłu, od pojemnika ze zlewkami. No to wiadomo, że jak już człowiek wejdzie przez te zlewki i poogląda tam, co jest w tej kanie, no to już nic nie będzie chciał zamówić, tak? No bo, ale to nie jest normalna droga. Trzeba mieć świadomość tych zlewek oczywiście, bo one są, ale nie od nich się powinno zaczynać. I stwierdziłem, że jest to spojrzenie krzywe i że jest nadreprezentacja w przestrzeni publicznej różnych informacji negatywnych o Kościele, co daje zły obraz jego, nieprawdziwy. To tak jakby pójść do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, przejść się po oddziałach, a później pójść na Młyńską do aresztu śledczego i napisać na tej podstawie artykuł Kondycja psychofizyczna mieszkańców Koszalina. No, to się tak nie da, prawda? Nie wszyscy siedzą w areszcie i leżą w szpitalu. Są też ludzie zdrowi i ci, którzy nie popełniają przestępstw. Nawet większość takich ludzi jest. I dlaczego ja to mówię, moi drodzy? Nie mówię wam tego po to, uwaga, wbrew pozorom, żeby powiedzieć wam, nie zajmujcie się tym szambem. Nie. Chcę wam powiedzieć coś innego. Chcę wam pokazać, jaka jest strategia szatana wobec Kościoła dzisiaj. Ona jest bardzo podstępna i bardzo taka sprytna. Tak bym powiedział, bo, moi drodzy, szatan nie chce nam wcale najpierw pokazać tych wszystkich brudów, bo my jakoś sami do nich dojdziemy, one po prostu wyłażą same na wierzch. On ma inną, zupełnie ciekawą, w cudzysłowie, strategię, bo on najpierw nie brudy nam pokazuje, ale najpierw odwraca sytuację. On chce nam Kościół fałszywie wybielić. Uwaga, to znaczy, on chce, żebyśmy użyli takiego wybielacza marki naiwność, patrząc na Kościół, i on nam pokazuje, nie krzyczy, patrzcie, grzechy w Kościele, tylko mówi, skandal, jak to, grzechy w Kościele? No przecież to nie mogą być grzechy w Kościele. Przecież modlicie się w credo, w każdą niedzielę, wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, święty. Zobacz, człowieku, a jaki jest ten Kościół? Tylko pytanie, co to znaczy święty? Święty nie znaczy nieskalany, moi drodzy. Nieskalaność jest celem naszej drogi, ale my jesteśmy ciągle w drodze. Świętość to jest bycie na właściwej drodze i podążanie we właściwym kierunku, a nie bycie nieskalanym. Tylko Bóg jest nieskalany. I szatan chce w naszych głowach fałszywie wybielić Kościół, żeby każdy grzech, który jest w Kościele, żeby nas jeszcze bardziej bolał. Bo jak człowiek patrzy na Kościół, poleje ten Kościół tym wybielaczem marki naiwność, zamiast nałożyć okulary z filtrem realizm, no to rzeczywiście każdy grzech go przeraża. Ale moi drodzy, Kościół nigdy nie był, nie jest i nie będzie nieskalany, bo jest święty, owszem, ale mówimy, jeden święty, powszechny i apostolski. A apostołowie jacy byli, dobrze wiemy. No i właśnie, strategia diabła jest taka, prawda, zobaczcie, żeby nam fałszywie wybielić. Zobaczcie, że zupełnie inna strategia jest w Ewangelii. paradoksalnie mówiąc, to się zdziwicie może tym, co usłyszycie. Słuchajcie, najgorszą reklamą Kościoła, wiecie co jest? Właśnie paradoksalnie sama Ewangelia. Naprawdę. Jak się czyta Ewangelię, to wiecie co? To tam Kościół wypada naprawdę bladziutko. Bladziutko. Specjalista od PR-u miałby dużo do roboty z Ewangelią, żeby to jakoś przepchnąć dzisiaj. Ewangelia naprawdę jest dosyć słabą reklamą Kościoła. Tam jest, wyobraźcie sobie, na stronie internetowej jakiejś partii politycznej, w zakładce o nas, klikacie i tam jest napisane prezes jakiś tam XY naszej partii w roku 2012 został oskarżony o malwersacje finansowe, został skazany i siedział 3 lata w więzieniu. Nie znajdziecie takiego tekstu na stronach partii politycznej. A w Ewangelii, proszę bardzo, święty Piotr, pierwszy szef Kościoła, stchórzył, zaparł się Jezusa 3-krotnie. Święty Piotr, szef Kościoła, kłócił się ze swoimi kolegami, ministrami, o pierwszeństwo. Święty Piotr zasnął w Ogrodzie Oliwnym, bo nawet nie był w stanie godziny się pomodlić razem z Panem Jezusem. A Jezus nazwał go skałą, tak? Ty jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół. Święty Piotr razem ze swoimi kolegami zwiał spod krzyża, bo się po prostu przestraszył. Synowie Zebedeusza, dwaj apostołowie, przez swoją matkę próbowali załatwić sobie stanowiska u Pana Jezusa. Znacie ten fragment z Ewangelii. Nepotyzm, tchórzostwo. Naprawdę, słuchajcie, to jest po prostu tragedia. Gdyby jakiś specjalista od PR-u miałby się zabrać za Ewangelię, to musiałby tam naprawdę pozmieniać. No na przykład, ja jestem rzecznikiem prasowym, to właśnie niektórzy myślą, że powinienem robić takie rzeczy. A PR nie na tym polega. Ale ten PR, taki zły PR, to polega na tym, że święty Piotr, zaparcie się, Ewangelia mówi, tchórz. PR-owiec by powiedział, nie, objawy stresu pourazowego, trauma związana z nagłą możliwością utraty pracy. Apostołowie zasypiają w ogrójcu, lenie śmierdzące, Ewangelia mówi. Nie, zmęczenie pracą, wystawienie na ciągu stres. Apostołowie pouciekali spod krzyża. Znowu Ewangelia mówi, tchórze, PR-owiec. Szybko oddalili się w ważnych sprawach służbowych. Judasz, o nim to już w ogóle nie mówię, złodziej i zdrajca, PR-owiec powiedział. Nigdy nie był członkiem naszej grupy, jedynie z nią sympatyzował. Nie możemy odpowiadać za wszystkich, którzy się kręcą obok. Słuchajcie, strategia Ewangelii jest zupełnie inna. Ona po prostu wykłada kawę na ławę. Kościół jest, jaki jest, po prostu. Ludzie są słabi. Piotr rzeczywiście zostaje nazwany przez Jezusa skałą. Ten fragment przypomnę. Jezus mówi do Piotra, ty jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół. I teraz nadzieja nasza nie jest w tej skale, bo ona się zachwiała nieraz, ale nadzieja jest w tym, kto buduje na tej skale. To dlatego Kościół jeszcze trwa. I słuchajcie, i to jest właśnie ta strategia szatańska, nie? Odwrócić kota ogonem. Żeby powiedzieć, ten Kościół, to znaczy, jaki to jest podstęp, przez Kościół taki święty, nieskalany. Ale to jest kłamstwo, bo on tak nie jest. Po prostu. Wybielacz marki naiwność nie jest dobry. Trzeba założyć okulary z filtrem realizm. Ale jego punktem kolejnym tej strategii perfidnej szatana jest również to, że on chce nas podzielić, słuchajcie, w Kościele. I zrobić takie dwa obozy. My duchowni, wy świeccy. Teraz te skandale, kiedy się pokazuje w Kościele, to oczywiście to ci księża i ci biskupi. No i prawda, bo różni są i bywają naprawdę paskudni. Ale jest taki człowiek, nazywa się Robert Friedrich, założyciel Arki Noego, tego zespołu i Lux Torpeda, taki bardziej młodzieżowy. I Robert Friedrich został kiedyś zapytany przez jednego dziennikarza, co cię najbardziej wkurza w Kościele? On powiedział, ja sam. No, dobra odpowiedź, słuchajcie. Bo każdy z was również jest członkiem Kościoła i słuchajcie, każdy z nas ma swoje poletko w tym Kościele do uprawiania. I proszę zobaczyć, na przykład lekarz. Ktoś widzi lekarza w Kościele, który się modli. Później idzie do przychodni, spotyka tego lekarza i mówi, o, to ta pani, ten pan, co jest w Kościele, pewnie będzie dobrze, bo ja też chodzę do tego samego Kościoła. A tu się nagle okazuje, że nie tylko jest niemiły, niemiła, to jeszcze małe piwo, bo każdemu może zdarzyć się być niemiłym, prawda? Ma zły dzień, ale jest na przykład nierzetelny, albo jeszcze gorzej, nieuczciwy. Czy to nie jest antyświadectwo, słuchajcie? A urzędnik w urzędzie? Policjant? Żołnierz? Nauczyciel? Prawnik? Każdy z nas ma swoje poletko, słuchajcie. Co mnie najbardziej wkurza w Kościele? Ja sam. To jest najlepsza odpowiedź. Ja sam. Ale nie mówię tego, żeby usprawiedliwiać grzechy księży, słuchajcie. Broń Boże, uważam, przyznaję, że księża powinni zachowywać wyższe standardy niż ludzie świeccy, bo ich powołanie jest szczególne. Dlatego nie ma taryfy ulgowych dla księży żadnej, naprawdę. Mówię to ja jako ksiądz. I nie mówię, żeby was nie bolały te grzechy Kościoła, rozumianego jako Kościoła w sensie hierarchii. Niech was bolą, ale słuchajcie, zadajmy sobie pytanie dzisiaj takie. Jak, w jaki sposób mnie te grzechy bolą? Wiecie, że to jest ważne? Bo różnie mogą boleć. I to, w jaki sposób mnie bolą, dużo mówi o tym, czym dla mnie jest Kościół i kim ja jestem w Kościele. Wiecie, zobrazuję wam to na takim bardzo prostym przykładzie. Jest duża różnica między spotkaniem na ulicy pijanej matki własnej, a spotkaniem pijanej ekspedientki w sklepie, która mnie obsługuje. Jedno i drugie jest oburzające, ale zupełnie inaczej oburza mnie, kiedy widzę moją własną matkę pijaną na ulicy zataczającą się, a zupełnie inaczej, kiedy widzę ekspedientkę w sklepie. Jak widzę matkę, moją własną matkę pijaną na ulicy, wyobraźcie sobie to, może ktoś z was takie coś miał w ogóle. To przecież to mnie boli gdzieś w środku, wewnętrznie. Mówię, Boże, to mnie rozrywa gdzieś tam w środku moje serce. A jak idę do ekspedientki, jest pijana, mówię, skandal, pijana ekspedientka, szefa, kierownika to wołać, zwolnić ją, ona mnie źle obsługuje. Słuchajcie, kim ja jestem w Kościele? Klientem, który przychodzi? Czy to jest mój dom? Czy to jest moja rodzina? Coś, co jest moje, gdzieś tam głęboko. Zadajmy sobie pytanie, jak mnie bolą skandale w Kościele? Czy bolą mnie, powodują we mnie pretensje? Czy powodują głęboki ból współcierpienia? Nie każdy z nas sobie dzisiaj zada takie pytanie. Czy ja spotykam pijaną ekspedientkę? Czy ja spotykam pijaną matkę, kiedy słyszę o tym wszystkim? To jest duża różnica, słuchajcie. Też sobie kiedyś musiałem szczerze to pytanie zadać. Jak mnie bolą skandale w Kościele? A więc taki jest Kościół. Jeden święty, powszechny, apostolski. Święty, bo jest w nim Bóg. Grzeszny, bo jest apostolski. I słuchajcie, dobrze jest być w Kościele. Dlaczego? Czy Bóg działa poza Kościołem, w innych religiach? Czy jest tam Bóg? Sobór Watykański II mówi, że w innych religiach są, to nazywa tak ładnie, ziarna prawdy rozsiane, że gdzieś tam elementy prawdziwego objawienia Boga się przejawiają, przebijają. I nawet mówi, że jest możliwe zbawienie, jak ktoś nie jest katolikiem, chrześcijaninem, jeżeli szczerze szuka prawdy i dobra, to gdzieś tam może się też i zbawić, bo są ziarna prawdy we wszystkich religiach. Natomiast w Kościele jest pełnia prawdy o Bogu, tak my wierzymy. Teraz, jaka jest różnica między człowiekiem ochrzczonym, który jest w Kościele, i jakimś innym człowiekiem, który może nigdy nie poznał Boga, nie z własnej winy nawet może. Urodził się na przykład jako muzułmanin albo jako jakiś hinduista, tak? To nie jest jego wina, że nie jest chrześcijaninem. Mamy głosić tą Ewangelię, żeby on doszedł do tej pełni, ale może do wszystkich nam się nie uda dotrzeć. I teraz jaka jest różnica między mną, katolikiem, który jest w Kościele, a tym, który nie jest? Słuchajcie, ogromna różnica. To jest przepaść. To jest tak, jakby my jesteśmy szczęściarzami, naprawdę. Bo to jest tak, jakbyśmy stali przed wysoką skałą, taką, wyobraźcie sobie taką wysoką pionową skałę na 100 metrów i macie się na nią wspiąć. I teraz są dwie osoby. Jedna robi to tylko przy pomocy rąk i nóg, a druga jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny, liny, czekany, różne inne rzeczy. Nie? Jeden i drugi ma szansę wejść do góry, tylko ten ze sprzętem oczywiście ma większe. I teraz, moi drodzy, będąc w Kościele, Pan Bóg nas wyposaża właśnie w taki sprzęt, który jeżeli tylko go dobrze użyjemy, to na pewno dojdziemy do zbawienia. Ten człowiek obok, on też może dojść do zbawienia, ale ma wiele trudniej i może po drodze spaść. Natomiast człowiek, który jest w Kościele, ma to wyposażenie, które wystarczy, że go tylko użyje i będzie zbawiony. Co to jest za wyposażenie? Słuchajcie, dużo rzeczy, ale o dwóch chcę powiedzieć. Będąc w Kościele i tylko w Kościele mamy dwie rzeczy. Mianowicie nauczanie tego Kościoła, i druga rzecz, sakramenty święte. Nauczanie Kościoła to jest, słuchajcie, czasami niektórzy mówią, że to jest taki ciężar, który nam po prostu jakoś leży na karku i taki jest ciężki, bo tyle zakazów, nakazów różnych i tak dalej. Tylko spróbujcie spojrzeć na to nauczanie, na te przykazania troszeczkę inaczej. Nie jako na jakiś taki regulamin, który mamy przestrzegać, ale jako na instrukcję obsługi, którą mamy w życiu. Pan Bóg stworzył cały ten świat, stworzył człowieka i on naprawdę wie, jak to wszystko działa i mówi mi, słuchaj, masz tu przykazania, masz tu nauczanie Kościoła, zastosuj to, to nie zepsujesz tego swojego życia i tego świata. Instrukcja obsługi, tak? Oczywiście człowiek jest mądrzejszy, wie lepiej i tam, jakieś mówiłem, to chyba taki przykład o pralce, nie? Pralka ma wsadu 5 kg, ale człowiek wie lepiej, wsadza 10, pralka się rozwala, nie? No, tak samo jest w życiu. Są te przykazania, to jest ta instrukcja obsługi życia. Człowiek oczywiście wie lepiej i patrzmy, co się dzieje na świecie, gdy człowiek nie przestrzega tych przykazań. Nie? Czyli to nie jest jakiś ciężar, to nie jest jakiś regulamin, masz to przestrzegać, bo jak nie, to pójdziesz do piekła. Nie, to jest instrukcja obsługi świata i mojego życia. Naprawdę warto to zastosować. Ewangelia, muzułmanin nie zna Ewangelii, hinduista nie zna Ewangelii i gorzej ma, naprawdę gorzej. A druga rzecz to są te sakramenty, słuchajcie. 7 sakramentów świętych i nade wszystko komunia święta. Dlaczego to jest takie ważne? Bo człowiek, my o tym często, na zbyt często zapominamy, że człowiek to nie jest tylko ciało, to nie jest tylko nawet psychika, ale to jest jeszcze dusza. To jest najgłębsza warstwa istnienia człowieka, bytowania jego na tym świecie, dusza nieśmiertelna. To jest to, co nas odróżnia tak naprawdę od zwierząt, słuchajcie, najbardziej, bo fizycznie to do małp jesteśmy dosyć podobni, ale nawet mamy podobne organy w środku, ale właśnie dusza to jest to, co nas odróżnia, bo dzięki temu, że mamy duszę nieśmiertelną, moi drodzy, możemy robić kilka rzeczy, których nikt nie może robić, żadne inne stworzenie. Możemy kochać przede wszystkim. Możemy wybierać między dobrem a złem, możemy kontaktować się z Bogiem, to dzięki duszy. I teraz sakramenty to jest jedyny sposób nakarmienia duszy. To, że ja przyjmuję komunię świętą, to jest, słuchajcie, tam, nie wiem, 2 gramy chleba, mąki i wody i kropla wina, to mnie nie odżywia. Chociaż jak na przykład ktoś ma hipoglikemię, spadek cukru, ja nieraz czekam na komunię świętą, bo już mi cukier spada, czuję, to jak się napiję tej kropli wina, to mi trochę cukier podskakuje, nie? To się lepiej czuję. Ale to nie chodzi o takie odżywianie. Komunia święta odżywia naszą duszę, odżywia tę zdolność do miłości moją, tę zdolność do wybierania między dobrem a złem i te możliwości kontaktu z Bogiem, słuchajcie. I to jest tylko w Kościele. I teraz niektórzy nie przyjmują komunii. Na przykład nieraz może być taka sytuacja, może nawet jest w tym Kościele dzisiaj, że siedzą obok siebie 2 osoby w ławce w Kościele i obie nie idą do komunii. I teraz jeden nie idzie dlatego, bo mu się nie chce, bo jest leniwy i po prostu nie chodzi do spowiedzi. Raz do roku chodzi. A drugi bardzo by chciał, ale nie może, bo mu się tak życie pogmatwało, że nie może iść do komunii. Zobaczcie, obie te osoby nie idą, ale jest duża różnica. Zastanawiam się, kto z nich jest bliżej Pana Boga, słuchajcie. I teraz, dlaczego nie idę do komunii? Mówię do tych, którzy by mogli. Słuchajcie, przykazanie kościelne oczywiście mówi, przynajmniej raz w roku iść do komunii, no okej. Tylko, że to nie znaczy, że to przykazanie pozwala mi trwać przez cały rok w grzechu ciężkim. To nie jest to samo. Przykazanie mówi, idź raz w roku do komunii, ale jeżeli popełniłeś grzech ciężki, to idź do spowiedzi natychmiast. Raz w roku komunia nie oznacza trwaj sobie cały rok w grzechu ciężkim, bo trwanie w grzechu ciężkim to jest zagrożenie życia, słuchajcie. Bo moja dusza się nie odżywia. Ja mogę wiarę nawet stracić. Wiecie, że można stracić wiarę? Są ludzie, którzy już nie czują potrzeby Boga, bo zaniedbali właśnie w sobie ten sprzęt, który nam Pan Bóg daje. Nie używają go po prostu. Mi się przypomina, słuchajcie, taki moment mojego wyjazdu kiedyś tam na wycieczkę do Włoch dawno temu. I byliśmy w Neapolu i częścią wycieczki było wdrapanie się na Wezuwiusza, na wulkan. Ja pamiętam, myśmy tam weszli na sam szczyt tego Wezuwiusza, niesamowite wrażenie. I tam w tym kraterze, naokoło, na pewnej długości, były takie barierki, że można było tak podejść i tam sobie tak zajrzeć w ten krater. Tak. Oczywiście to było daleko dosyć, ale byli tacy cwani turyści, którzy przechodzili przez tą barierkę i tam bliżej podchodzili do tej krawędzi i tak tam zerkali w dół, tam taki dymek leciał. I wiecie co, tak sobie myślę, że właśnie takie niechodzenie do Komunii Świętej, takie długie, uporczywe, z lenistwa, z takiego zaniedbania, to jest tak, jakby człowiek tak podchodził do krawędzi i tak zaglądał, co tam jest w tej otchłani tam. No i słuchajcie, można zrobić w końcu o ten jeden krok za dużo i polecieć w dół, naprawdę. Lepiej się trzymać tej barierki. Natomiast te osoby, które by chciały chodzić do komunii, ale nie mogą, to ja zawsze mówię do takich osób, dzisiaj być może wasza sytuacja jest tak skomplikowana, że to nie jest wszystko takie proste. Nie możecie podejść bliżej, ale jeżeli nie możecie dzisiaj podejść bliżej, to przynajmniej nie odchodźcie dalej. To już jest coś, nie odchodźcie dalej. W ogóle do wszystkich zawsze mówię, nie odchodźcie z Kościoła, bo wiecie, Kościół, mimo tego, że on jest, tak jak mówiliśmy sobie, no taki niedoskonały, to jest najbezpieczniejsze miejsce dla człowieka wierzącego. To jest wszystko, co jest potrzebne do zbawienia i Bóg sam obecny. Nie odchodźcie nigdy z Kościoła, nie oddalajcie się. To jest najbezpieczniejsze miejsce. Czyli wiemy już, jaki jest Kościół, dlaczego warto być w Kościele i teraz trzecia rzecz, co to znaczy być w Kościele. Jest piękna przypowieść w Ewangelii, wróćcie sobie do tego w domu, 10 rozdział Ewangelii według świętego Jana, znany bardzo tekst o dobrym pasterzu. Tam Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, życie moje daję za owce. Czyli krótko mówiąc, Kościół jako owczarnia, a my jako owce. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoicie przed owcą. Stoi przed wami taka owca, po prostu owca jak to owca, pocieszne stworzenie, głowa owcy, uszy owcy, kupa wełny, kopyta owcy, no naprawdę przepiękny widok. No i tak patrzycie sobie na tą owcę, która stoi przed wami i w pewnym momencie ta owca ku waszemu zdziwieniu zaczyna szczekać. Jak to? Owca szczeka? No właśnie, hał-hał zamiast be-be. Szczeka. W dodatku jeszcze zaczyna merdać ogonkiem, łasi się tak jak piesek, biega naokoło podwórka i chce, żeby aportować, prawda? No zdziwienie wielkie, no jak to owca, która szczeka, dziwne. Jak patrzymy na stado owiec, pewnie widzieliśmy, przynajmniej w telewizji, no to jak tak się człowiek nie przypatrzy temu stadu, to widzi taką jedną wielką plamę białą wełny, prawda? A jak się przysłucha tak za słabo, to słyszy takie jedno wielkie beczenie, prawda? Taki zlewający się dźwięk. Ale jak człowiek się przyjrzy tej owczarni, to jest w stanie zauważyć, że jednak tam są poszczególne owce. Że ta białość jest inna u tej owcy, a inna, że biały białemu nierówny jednak. Są różne odcienie białego. Tak samo to beczenie. Też jedna trochę wyżej, druga trochę niżej beczy, a niby to takie same. Czyli każda owca jest inna. I słuchajcie, można powiedzieć, że Kościół właśnie taki jest. To znaczy, jest coś, mamy coś wspólnego, tak jak te owce, że one są owcami, tak mamy my, mamy coś wspólnego, co nas łączy, co sprawia, że możemy nazywać się katolikami rzymskimi, członkami Kościoła rzymskokatolickiego, a jednocześnie każdy z nas jest inny. Co jest właśnie tym, co mamy wspólnego? Słuchajcie, to jest nasza wiara wspólna. Wyznajemy tę samą wiarę, co do treści. Ale każdy z nas inaczej realizuje tę wiarę, w sensie każdy z nas ma inne powołanie. Pięknie to widać, kiedy właśnie recytujemy w niedzielę credo, wierzę w jednego Boga i tak dalej. Wszyscy mówimy to samo, ale każdy troszkę inaczej. Jeden trochę wyżej, drugi trochę niżej, jeden trochę szybciej, drugi trochę wolniej, ktoś tam zapomni czegoś, prawda? Mówimy to samo, ale zupełnie inaczej. I to jest właśnie Kościół, słuchajcie, że jest coś, co sprawia, że jesteśmy Kościołem. Tak samo jak jest coś, co sprawia, że te owce, patrzymy na owce, mówimy na owca, no bo ma tą swoją owczość w sobie, prawda? Jakoś czynnik owcotwórczy, nie wiem jak to nazwać, prawda? Co sprawia, że jest nadal owcą. Natomiast każda owca jest inna. Tak samo Kościół. Jest coś, co w nas jest wspólnego, powiedziałem właśnie wspólna wiara co do treści, ale każdy z nas ma inne powołanie w tym Kościele. Inaczej tę wiarę realizuje. I teraz słuchajcie, jest problem znowu, dlatego że właśnie jednym z takich zagrożeń, które dotyczą nas wszystkich wierzących, to jest Benedykt XVI, znowu geniusz, nazywał to, wielokrotnie mówił o tym, nazywając to subiektywizm wiary. Czyli wiara na zasadzie widzimisię. To znaczy, Kościół wyznaje pewne prawdy, ale mi się widzi to inaczej. Znaczy, ja uważam inaczej po prostu. Czyli mam inne zdanie niż nauczanie Kościoła, niż Ewangelia. Teraz pytanie jest bardzo poważne. Czy ja czasami nie zaczynam szczekać zamiast beczeć? Czy ja jeszcze mieszczę się w owcowatości? Albo miauczeć, albo gdakać, czy ćwierkać, a mam beczeć. Kościół na przykład głosi, powiedzmy, no nie wiem, kwestia, powiedzmy, in vitro, kwestia aborcji, to już takie grube sprawy, tak, ale kwestie takie, no, że właśnie, że w ciele Chrystusa jest, w Komunii Świętej jest obecny Bóg, tak, różne rzeczy, a ja uważam inaczej, tak, mam inne zdanie na ten temat. Słuchajcie, oczywiście ja mam prawo mieć inne zdanie, bo niektóre prawdy są trudne do zrozumienia, do przyjęcia, ale pytanie, czy jest we mnie coś takiego, że jeżeli wydaje mi się, że jest inaczej, to czy ja próbuję szukać, jaka jest prawda, bo może jest tak, że ten Kościół, który ma 2000 lat historii, w którym działa Duch Święty, może to ten Kościół ma czasami rację. Czy ja spróbowałem zrozumieć, dlaczego ten Kościół w tym czy tamtym punkcie głosi to, a nie to? Czy zapytałem się nie tylko tych, którzy opowiadają, co mówi Kościół, ale samego Kościoła, czyli wziąłem coś do ręki i poczytałem na dany temat? Czy jestem w stanie uzasadnić niektóre prawdy wiary? To są ważne pytania, słuchajcie. Jest niebezpieczeństwo, że zaczniemy szczekać, słuchajcie, albo miauczeć, a mamy beczeć. Hał to nie to samo, co be, naprawdę. Czy stać mi na zaufanie Kościołowi? Czy stać mi na to, żeby nie głosić nauczania niezgodnego z Kościołem, nawet jeżeli wydaje mi się, że trudno jest mi przyjąć pewne prawdy, bo co innego jest, słuchajcie, w środku mieć problem z jakąś prawdą, a co innego głosić to na zewnątrz, rozpowiadać. Czy jestem na tyle pokorny, żeby zaufać Kościołowi i powiedzieć, ja jestem w tej owczarni. Wielu rzeczy nie rozumiem, z wieloma się nawet nie zgadzam, ale poszukuję prawdy i ufam Kościołowi, bo wiem i wierzę, że działa w nim Duch Święty. Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie. Pierwsze, które mówiłem wcześniej, jak mnie bolą grzechy Kościoła, a drugie ważne pytanie, jak ja jestem owcą. I teraz później to powołanie, tak? Czyli to moje miejsce w Kościele. Słuchajcie, kiedyś Benedykt XVI znowu, się często do niego odwołuję, bo on bardzo mnie fascynuje, ten człowiek, był w Nowym Jorku w katedrze, to było przy okazji jego pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych i tam jest taka piękna katedra z takimi witrażami i Benedykt wtedy powiedział, że ci, którzy często mówią źle o Kościele, mają problem w tym, że są na zewnątrz, a jak się stoi na zewnątrz Kościoła, to nie widać tych witraży, trzeba wejść do środka, żeby zobaczyć, jakie one są piękne. Idźcie pod katedrę, z zewnątrz nic nie widać, wchodzisz do środka, dopiero widać piękno wszystkich witraży. Żeby Kościół zrozumieć, trzeba być w środku. I chodzi o to, słuchajcie, żeby się lepiej czuć w Kościele, trzeba wchodzić coraz bardziej do środka, do Kościoła, coraz bardziej się zaangażować. I słuchajcie, zadajmy sobie znowu dzisiaj kolejne pytanie, jakie jest moje powołanie w Kościele? Czy ja w Kościele jestem jakoś, czy tak po prostu jestem? Nie? A może Pan Bóg mnie wzywa do czegoś, żebym ja wszedł bardziej tutaj, jeszcze bardziej do środka, jeszcze bardziej w głąb, żebym się jeszcze lepiej czuł w tym Kościele i żebym jeszcze był lepszym świadkiem waszej parafii na przykład. Są na przykład tacy lektorzy, nie ze 20 chyba jest tych lektorów, a dlaczego mogłoby nie być 100 na przykład? Dlaczego nie? A może Pan Bóg mnie do tego wzywa na przykład, żeby być takim lektorem, czytać tutaj Słowo Boże i pogłębiać swoją wiarę. Może Pan Bóg mówi, ty wejdź do środka bardziej wreszcie, żebyś zrozumiał lepiej, o co tu w tym wszystkim chodzi. Może to ci potrzebne jest, prawda? A może z mieczem u rycerzy Kolumba ktoś ma być na przykład, prawda? No nie wiem. Są rycerze Kolumba, miecze pochowali, ale są. Dlaczego nie, panowie? W czym jest problem? Albo nie wiem, żywy różaniec, czy cokolwiek, słuchajcie, iść do proboszcza, aby zapytać księże proboszczu, co ja mogę zrobić w Kościele? Proboszcz się teraz nie opędzi od przyszłej niedzieli. Ale nie mówię poważnie, słuchajcie. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba być w jakiejś grupie w Kościele, tak? To zaangażowanie w Kościele może być też na zasadzie, że jestem po prostu świadomym katolikiem, który nie wstydzi się mówić o Bogu tam, gdzie jest, tam, gdzie żyje, tam, gdzie pracuje, ale może właśnie Pan Bóg mi mówi, słuchaj, ty weź coś, zrób więcej. Nie wiem. Warto się nad tym zastanowić po prostu. Szukać tej swojej drogi, tego swojego, tej swojej częstotliwości beczenia w Kościele, prawda? Tej swojej białości wełny, żeby być sobą w Kościele. Zobaczcie, moi drodzy, jaki jest Kościół. No jest, jaki jest. Święty i apostolski. Jest w nim Bóg. Jest bezpiecznie, bo tu jest wszystko, co potrzebne jest tam do zbawienia. Sakramenty i nauczanie Kościoła. Jesteśmy owczarnią Bożą i każdy z nas musi się mieścić w tym, w tej owcowatości, tak, żeby nie stać się kimś innym, a jednocześnie w tej owcowatości odkryć mojość, prawda? Mojość bycia w Kościele. Czyli kim ja tutaj mam być? Życzę wam, żebyście kochali Kościół, bo Kościół to jest miejsce, to jest przestrzeń, to jest rzeczywistość, w której działa żywy Bóg. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jutro będziemy mówić o tym trzecim przyjściu Boga, końcu czasów. Odpowiem wam na to pytanie w końcu, dlaczego koniec świata będzie o 15, a nie o 20. Natomiast teraz chwilkę, tak jak wczoraj, dosłownie 10, 13, może 15 minut się pomodlimy. Właśnie w intencji Kościoła przed Najświętszym Sakramentem.